Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy chcieli dzisiaj zajrzeć do Bożego Słowa. Nie martwcie się, jeżeli Bóg pozwoli, za tydzień będziemy mieć bardzo krótkie nabożeństwo. Takie nietypowe, a więc dzisiaj może troszkę więcej czasu nam zejdzie. Ale chciałbym wrócić do Słowa Bożego, które głosiłem rok temu. Do Słowa Bożego, które mówi o pewnych postawach. Powiem, że walczyłem przez długi czas, aby tym Słowem się nie dzielić, dlatego że całkiem inne przygotowane miałem, ale Bóg w bardzo wyraźny sposób dokuczał mi, abym właśnie tym Słowem się dzielił. I jestem przekonany, że wielu z nas odnajdzie się w wielu sytuacjach, o których będę mówić. Słowo Boże, które będę głosić, jest wielowątkowe. A więc postarajcie się na moment skoncentrować, postarajcie się na moment oczyścić w tej chwili swoje plany, co będziecie po południu robić, co będziecie jeść, gdzie pojedziecie. Postarajcie się na moment pozostawić wszelkie troski, postarajcie się na moment zapomnieć, że was boli w boku, w głowie i w nodze. Postarajmy się na moment skoncentrować na Bożym Słowie. A wierzę w to mocno, że przyniesie to duży efekt. Dlaczego chcę mówić na temat postawy? Bez wiary nie można się podobać Bogu. Tak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Nie można się podobać bez wiary Panu Bogu. My możemy wiele różnych fajnych rzeczy robić, które mogą się podobać ludziom. Ale dla Boga tylko i wyłącznie liczy się twoja i moja wiara. Nic poza tym. Nic poza tym. Nie zabłyśniesz przed tronem Pana Jezusa Chrystusa niczym innym, jak tylko i wyłącznie swoją wiarą. Byliśmy ostatnio na konferencji i usłyszałem takie bardzo fajne zdanie, które mocno też przeszyło mnie, które przypomniało mi pewien epizod z mojego życia, kiedy kiedyś Bóg jechałem rowerem i powiedział, bym pojechał na cmentarz. Ja nie lubię cmentarzy. Nie chodzę na cmentarz, nie lubię cmentarzy. Uważam, że to jest miejsce, które niekoniecznie, na którym muszę być. Ale wtedy pojechałem na ten cmentarz. I Bóg mi pokazał wiele różnych grobów, pokazał mi wiele różnych mogił, pokazał mi wiele różnych ludzi, którzy najprawdopodobniej umarli, nie słysząc nic na temat żywego Jezusa Chrystusa. Umarli bardzo, że tak powiem, tradycyjnie. Najprawdopodobniej byli bardzo tradycyjnymi chrześcijanami, bo umarli w kraju chrześcijańskim. Ale nic nie dowiedzieli się na temat żywego Jezusa Chrystusa. I to, co usłyszałem, to, co tak z powrotem przyciągnęło gdzieś ten epizod z mojego życia, to takie jedno zdanie. Nic do nieba nie będziesz mógł zabrać, jak tylko wyłącznie duszę innych ludzi. Nic do nieba, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, nie będziemy mogli zabrać. Nic. Nie zabierzesz swojego pięknego samochodu, którego być może tyle czasu mu poświęcasz, aby on pięknie wyglądał. Nie zabierzesz swojego pięknego domu do nieba, któremu tak wiele czasu dzisiaj poświęcasz. Nie zabierzesz swoich fantastycznych przeżyć z wycieczek, na które być może pracujesz cały rok tak ciężko. Nie zabierzesz swoich pięknych ubrań. Nie zabierzesz swojego cudownego zdrowia, któremu tak wiele czasu poświęcasz. Niczego nie zabierzemy do nieba. Jedyną rzecz, którą możemy zabrać do nieba, to są dusze ludzi, którym zwiastowaliśmy Ewangelię i którzy przyjęli tę Ewangelię. I wiecie, co z tego wynika? Że skoro tak jest, to powinniśmy poświęcić najwięcej czasu zdobywaniem, mówieniem innym ludziom, zwiastowaniem tej dobrej nowiny. Bo tylko dzięki temu jesteś w stanie zabrać coś z tej ziemi do nieba. Wszystko inne jest bardzo fajne i ważne, ale wszystko musi zejść na drugi plan. Jeżeli nie mamy czasu, aby modlić się, jeżeli nie mamy czasu, aby słuchać Bożego Słowa, jeżeli nie mamy czasu, aby przyjść na nabożeństwo, to chcę wam powiedzieć, że nie do końca rozumiemy to, że do nieba niczego nie zabierzemy. Ale drodzy bracia, drogie siostry, kiedy mówię na temat postawy, źle się reklamuje coś, co nie można zauważyć. Dobra reklama to taka, kiedy ludzie mogą widzieć w praktyce to, co my reklamujemy. A więc jeżeli chcemy reklamować ludziom żywego Jezusa Chrystusa, to musimy być pełni wiary. A bardzo często tą wiarę zabija strach. Bardzo często tą wiarę, którą zdobywamy, którą mamy, która niejednokrotnie jest cząstkowa, ale mamy. Tą wiarę bardzo często zabija strach. I dzisiaj chciałbym powiedzieć coś na ten temat. Chciałbym przytoczyć nam Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. Chciałbym przeczytać tą perykopę, tą historię. I chciałbym, abyśmy na moment zajrzeli do tej historii. Ja nie wyczerpię jej w pełni, ale powiem, że przygotowałem się dzisiaj. Mam na swoim smartfonie nagrane kazanie z zeszłego roku. Jeżeli ktokolwiek z nas będzie chciał, to natychmiast po nabożeństwie Bluetoothem prześlę je, abyście mogli w spokoju je odsłuchać. I nieważne, zapomnijcie, że to ja tam coś mówiłem. Napiszcie sobie, że tam, nie wiem, mówił ktoś inny. Ale chciałbym, żebyśmy to Boże Słowo przejrzeli. Abyśmy zobaczyli, jak my w pewnych wątkach, które będę dotykał w tym Słowie, w którym miejscu my jesteśmy, drodzy bracia, drogie siostry. Powtarzam, to jest Słowo wielowątkowe, więc starajmy się skoncentrować. Ewangelia Marka, 4 rozdział od 35 wersetu mówi tak. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już była, wypełniała się wodą. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne? Drodzy bracia, drogie siostry, czytamy, że oni byli nad jeziorem, ale byli w bardzo bezpiecznym miejscu. Uczniowie Jezusa Chrystusa, apostołowie, poznali swojego Pana. Moglibyśmy powiedzieć współczesnym językiem, że przyjęli Go do swojego serca. Byli ludźmi wierzącymi. Doświadczali niejednokrotnie Jego obecności. Widzieli to, co czynił w życiu ludzi, którzy chodzili tłumnie za Jezusem Chrystusem. I czytamy, że znaleźli się na brzegu jeziora, gdzie najprawdopodobniej mieli fantastyczny czas. Wiecie, trudno sobie wyobrazić oczywiście na tamte czasy, aby było coś lepszego. Bezpieczne miejsce, bardzo fantastyczne widoki, jezioro, niebieska tafla, promyczki słoneczka, na grillku rybka się kręci, a obok wspaniali ludzie, których kochamy, którzy są naszymi przyjaciółmi, wspaniałe rozmowy, wspaniałe pogawędki, a w tym wszystkim jeszcze kto? Sam Jezus Chrystus. Czy można sobie wyobrazić bardziej sielankową scenerię? Czy można sobie wyobrazić bardziej, nie wiem, coś lepszego, coś fantastycznego? Nic, to była namiastka nieba, słuchajcie. To była namiastka nieba. To im było tak dobrze, że właściwie chcieliby pewnie utrzymać ten stan bardzo długo. Ale drodzy bracia, drogie siostry, czytamy, że w pewnym momencie Jezus Chrystus wstaje i mówi: przeprawmy się na drugą stronę. I powiem wam, że to chyba było takim trochę zaskoczeniem dla wielu z nich. Być może niektórzy cichacze, może w swoich myślach, mówili: Panie, po co my mamy się gdzieś teraz przeprawiać? Po co psuć coś, co takie dobre jest, co takie fantastyczne jest? Po co mamy niszczyć taką, burzyć atmosferę, taką społeczność fantastyczną? Po co? Gdzieś tam przeprawiać się na drugą stronę. Panie, nie dzisiaj. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy Pan Jezus Chrystus odchodził z tej ziemi, to powtórzył to, co przez całe życie było Jego mottem. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię tym, którzy jeszcze jej nie poznali. I Jezus Chrystus doskonale wiedział, że po drugiej stronie brzegu jest pewien człowiek, który jeżeli nie spotka Jezusa Chrystusa na swojej drodze, to zginie, a nic, ani nikt już mu nie pomoże, bo był w takim stanie. W jakim? Jeżeli Bóg pozwoli, za 2 tygodnie wrócę do tego słowa, aby kontynuować to, co dzisiaj chcę powiedzieć. Jezus Chrystus swoimi oczami widział, słyszał tęsknotę drugiego człowieka na drugim brzegu. I chcę powiedzieć, że uczniowie nie mieli wyjścia. Pewnie gdzieś tam wielu z nich mówił: jej, Panie, no po co? Moglibyśmy tu zostać. No, tak fajnie, fantastycznie jest. Ale Jezus mówi: przeprawmy się na drugą stronę. I czytamy, że oni siadają do łodzi. Siada Jezus Chrystus do łodzi i przeprawiają się na drugą stronę. I najprawdopodobniej, kiedy wypływali, to jezioro było fantastycznym pejzażem. Była fajna tafla wody, było słoneczko, świeciło, być może zachód słońca już nawet był, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale Biblia nie mówi o niczym, aby coś mogło dziać się, coś, co mogłoby spowodować, aby oni musieli czy też chcieli zrezygnować z tego, aby płynąć. I czytamy, że kiedy Jezus Chrystus siadł do tej łodzi, przepływał na drugą stronę tego jeziora, to wokół łodzi, w której siedział Jezus Chrystus, płynęło jeszcze wiele innych łodzi. Oni nie zostali tam. Oni nie powiedzieli: dobra Jezusie, dobra uczniowie, no wy musicie płynąć, a my nie, a my zostajemy. Nie, czytamy, że oni szybko spakowali swoje rzeczy. Nie czytacie tego, to już jest moja fantazja. Czytamy, ale tak to nazywam. Czytamy, pakują swoje rzeczy, pakują się na swoje łodzie, jest szybka akcja i wszyscy płyną. Płynie łódź, w której jest Jezus Chrystus. I płyną inne łodzie, w których nie ma Jezusa Chrystusa, ale płyną w pobliżu łodzi, w której jest Jezus Chrystus. I kiedy tak płynęli, to Boże Słowo mówi, że nagle, i to jest bardzo ważne słowo, które chciałbym tu podkreślić, drodzy bracia, drogie siostry, 37 werset, 4 wyraz mówi tak: gwałtowna burza zerwała się, gwałtowna burza zerwała się, nagle. Jeszcze przed chwilą świeciło słońce, jeszcze przed chwilą była niebieska tafla. A nagle zerwała się burza i nagle stało się coś niebezpiecznego. Nagle wydarzyło się coś, co zaczęło powodować jakiś strach. Ale chcę wam powiedzieć, że na łodzi płynęli uczniowie, a większości, którzy byli, mieli profesję, byli z zawodu, co się zwie, rybak. A więc to byli ludzie, którzy na co dzień stykali się z wodą. To byli ludzie, którzy na co dzień podróżowali, przemieszczając się na łodzi. To byli ludzie, którzy na co dzień bardzo często musieli spoglądać w niebo i patrzeć, co ich czeka. Wiecie, każdy zawód ma swoje tak zwane kruczki, po których poznaje się pewne rzeczy. I coś, co dla mnie nie jest wręcz nie do poznania, ktoś już wie. Rybacy mają to do siebie, że spoglądają na niebo i po pewnych chmurach, po wielkościach, po kształtach, po kierunkach, oni są w stanie ocenić, jaka będzie pogoda za niedługo. Dzisiaj mamy fantastyczne narzędzia pomiarowe. Włączamy wujka Google'a, włączamy z pozycji Lwówek Śląski, czy Bolesławiec, czy Moje, czy jakaś tam jeszcze inna i pokazuje nam, jaka będzie pogoda. I pokazuje nam, że za 2 godziny będzie deszcz, a jutro będzie pełne słońce. I w większości się nawet sprawdza. Są narzędzia odpowiednie. Ale chcę powiedzieć wam, drodzy bracia, drogie siostry, że tak samo jak w życiu Są przypadki, że się nic nie sprawdza. Tak samo jest z pogodą. Nagle pogoda potrafi się zmienić i mimo tego, że nawet nie przewidywaliśmy takich zmian, to nagle się okazuje, że te zmiany potrafią nas zaskoczyć. Co robili uczniowie na tej łodzi? Czy oni popadli momentalnie, nie wiem, w jakąś panikę? Nie, Boże Słowo mówi, że oni zaczęli zmagać się z tą burzą. Fale wdzierały się do łodzi tak, iż łódź już się wypełniała. I najprawdopodobniej przez wiele czasu uczniowie, kiedy ta burza się zaczęła, oni nie zakładali, że to się skończy tak, jak się skończyło. Na pewno tak nie zakładali. Czy z nas dzisiaj, jeżeli wychodzimy i mówimy, o, będzie padać, bierzemy parasolkę i zakładamy, że nie dojdziemy sushi do domu? A powiem wam przykład. Byłem tutaj w czwartek. Czekaliśmy na deszcz. Cała nasza okolica czekała na deszcz. Było tak sucho. Czekaliśmy na deszcz. Spadł ulewny deszcz. Ua. W międzyczasie przyjechałem do kościoła, popracowałem i nagle patrzę słońce i mówię, wow, jak słońce świeci, to właściwie już mogę wracać do domu. Teraz spokojnie na piechotkę sobie dojdę. Dużo bardziej się jeszcze pewnie czułem, bo miałem parasol, więc mówię, nawet gdyby coś, to sobie rozłożę parasol. Doszedłem, drodzy bracia, drogie siostry, do takiego miejsca, gdzie właściwie nawet nie było ani jak wracać, ani biec dalej. Znalazłem się pomiędzy Cymonem a dalszą częścią Mojesza. Za daleko było, żeby wracać nawet do braterstwa Soboli. Nagle tak zaczęło z nieba sypać takim gradem, że chcę wam powiedzieć, że ja wróciłem do domu mimo swojej parasolki. Tak wracałem. Byłem mokry, nie powiem po co. Musiałem ściągnąć totalnie wszystko i być w stroju latania. Ja nie zakładałem tego. Ja spodziewałem się, że może spaść lekki deszczyk, ale to co, mam parasol, poradzę sobie, bluza i tak dalej. Ja się tego nie spodziewałem. Wracam do historii. I czytamy, że oni próbowali walczyć z tym. Ale kiedy się okazało, że oni nie dają rady, wtedy oni sobie przypomnieli o jednej bardzo ważnej rzeczy. Na łodzi oprócz nich była jeszcze jedna postać. Był Jezus Chrystus. Ha! Moglibyśmy powiedzieć, aleluja! Jak fajnie, że w tej łodzi był Jezus Chrystus. Ale dwa pytania chciałbym zadać. Co robił Jezus Chrystus i gdzie był Jezus Chrystus na tej łodzi? Drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus był na tej łodzi, ale niestety spał. Spał w tej łodzi. Ja, kiedy czytam tą historię, za każdym razem jestem pod wielkim wrażeniem. Jak było można pozwolić spać Jezusowi Chrystusowi? To był czas, kiedy za Jezusem Chrystusem chodziło bardzo dużo ludzi. I wiecie, najmniej czasu na rozmowę mieli ci, którzy byli najbliżej Jezusa Chrystusa, czyli uczniowie. Dlatego, że oni ciągle musieli być jako ta ekipa obsługująca. Jako ta ekipa, która musi zaopatrzyć wszystko. Jako ta ekipa, która musi zarządzać wszystkim. I oni mieli najmniej czasu, aby rozmawiać z Jezusem Chrystusem, bo ciągle ktoś przychodził i mówił, chcę się spotkać z panem Stanem. I teraz nadarza się niesamowita okazja, drodzy bracia, drogie siostry, bo na łodzi znajdowali się tylko uczniowie, tylko Jezus Chrystus. Nie było chromych, nie było ślepych, nie było mających problemy rodzinne, nie było ludzi bez pieniędzy, nie było głodnych, nikogo nie było. Byli tylko oni i był Jezus Chrystus. Więc logika podpowiada, że należało posadzić Jezusa Chrystusa obok siebie i powiedzieć, Panie, mamy teraz taki czas tylko dla siebie. Tak chciałbym z Tobą teraz porozmawiać. Tak chciałbym teraz podzielić się z Tobą tym, co przeżywam, tym, co noszę w swoim sercu. Mam tak wiele pytań. Mam tak wiele pytań, które tyczą się mojej przyszłości, mojego małżeństwa, mojej pracy, moich dzieci. Mam tak wiele pytań, które tyczą się mojego zdrowia, z którym się borykam. Teraz chciałbym z Tobą porozmawiać. Ale czytamy, że nic takiego nie było. Wręcz czytamy, że Jezus Chrystus spał. O, ktoś powie, pastorze, on odpoczywał. Wiara to jest taka fajna rzecz, że każdy wierzy w to, co chce. Jeżeli uważacie, że ktoś, kto był Bogiem, ktoś, komu były posłuszne burze morza, ktoś, kto władał wichrami, wiatrami, ktoś, kto był w stanie nakarmić 5000, 4000 ludzi z kilku bochenków chleba, ktoś, kto potrafił ślepym wzrok otwierać, musiał godzinę więcej spać? No to ja wam powiem, to wierzcie sobie w to, jak chcecie. Nie było takiej potrzeby. Gdyby Jezus Chrystus chciał, to nie spałby. Gdyby widział chęć uczniów, że chcą z Nim rozmawiać, on byłby gotowy całą podróż z nimi przesiedzieć i przerozmawiać. Ale chęci nie było. Oni pozwolili spać Jezusowi Chrystusowi. Ja nie wiem, jakie były powody, mogę się domyślać. Może było tak, że mówili, o, niech se ten Jezus odpocznie. Ostatecznie my cały czas z Nim jesteśmy, już tak długo z Nim jesteśmy, że my właściwie to już nie potrzebujemy aż tak mocno kontaktu z Nim, bo przecież my mamy taką rutynę. My już tak wiele wiemy, my już jesteśmy przecież 20-40 lat wierzący. Niech On sobie śpi, niech On sobie odpoczywa. Ważne, że jest w mojej łodzi. A może mówili jeszcze inaczej i mówili... Jezus jest doskonałym mistrzem, jeżeli chodzi o uzdrawianie, o karmienie ludzi, tysięcy, o uwalnianie. Ale co on może wiedzieć na temat rybołówstwa? Czy on kiedykolwiek był rybakiem? Czy on kiedykolwiek prowadził łódź, czy on się zna na łodzi? Nie, my się znamy na tym dobrze, bo my przez wiele lat to robimy. I my wiemy, jak to trzeba robić. A więc Jezus niech sobie śpi, a my tą łódź poprowadzimy na drugi brzeg. Puściłem wodze fantazji, za chwilę do tego wrócę. I drugie pytanie, które zadałem, gdzie Jezus Chrystus przebywał, drodzy bracia, drogie siostry? W którym miejscu Jezus Chrystus przebywał? Wydawałoby się, że gdybyśmy my mieli Jezusa Chrystusa, to chcielibyśmy, aby On siedział na pierwszym miejscu. Wydawało się, że Jezus Chrystus powinien zajmować pierwsze miejsce, ale oni nie chcieli Mu przeszkadzać i mówią: Jezusie, idź do tyłu, idź tam na sam koniec tej łodzi, idź tam, zabarykaduj się na sam koniec tej łodzi i tam leż, i tam sobie wypoczywaj, a my sobie tutaj radę damy. I wiecie, kiedy oni zdali sobie sprawę z tego, że te fale ich zalewają, że oni nie są w stanie niczego więcej zrobić, że to, co do tej pory byli, mogliby zrobić, oni już zrobili. Już nie są w stanie nic więcej zrobić. To już jest koniec. Śmierć zaglądnęła im w oczy. Przypomnieli sobie, że na łodzi jest Jezus Chrystus. Ale gdzie jest? Trzeba go odszukać. Odszukajmy Jezusa. Przypuszczam, że na tej łodzi był wielki ruch. Oni szukali, gdzie ten Jezus jest. Odgrzebali Jezusa Chrystusa. Budzą go i mówią: Jezusie, Jezusie, obudź się, tak delikatnie, obudź się, żebyś się nie przestraszył, obudź się, Jezusie, tak bardzo Cię przepraszamy, że Ty siedziałeś tutaj, że my w ogóle pozwoliliśmy Ci tu siedzieć na końcu tej łodzi, żebyś spał, tak nam przykro, Ty powinieneś być z nami, Ty powinieneś być z przodu, Ty powinieneś w ogóle kierować tą naszą łodzią, jak my mogliśmy pozwolić Ci spać, wybacz nam, Panie Jezu. Czy takie rzeczy czytacie? Ja nie czytam takich rzeczy, ale czytam to z całkiem innego. Obudzili go i mieli do niego pretensje. I mówią: jak ty sobie tu śpisz? My toniemy, a ty śpisz? Tobie w ogóle nie zależy na nas. Jezus Chrystus nie wdaje się w dyskusję. I powiem, że za to jestem bardzo Jemu wdzięczny. Jak dobrze, że On nie musi ze mną dyskutować i nie chce dyskutować nieraz. On się nie wdaje w dyskusję. Czytamy, że wychodzi na zewnątrz, staje umilknij, uczysz się, mówi do morza, ten, który musiał spać, i rzekł do nich, zadaje dwa pytania, Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? W tych dwóch pytaniach jest też odpowiedź. Wiecie, dlaczego oni wiary nie mieli? Dlaczego ich wiara, powiem inaczej, dlaczego ich wiara była martwa? Dlaczego ich wiara po tym, co zobaczyli do tej pory, co Jezus Chrystus uczynił, a co zobaczyli, co zobaczył, to przeczytajcie sobie od początku Ewangelii Marka. Oni mieli wielkie podstawy już na to, do tego, aby mieć wielką wiarę, aby posługiwać się tą wiarą. Ale drugie pytanie jest odpowiedzią tak jakby pierwszego. Oni nie mieli tej wiary, nie posiadali, nie mogli użyć tej wiary, dlatego że strach był większy od wiary. To, co zabija twoją i moją wiarę, to jest strach. To, co zabija twoją wiarę wtedy, kiedy ktoś choruje, to jest strach. To, co zabija twoją wiarę wtedy, kiedy ci się nic nie układa, to jest strach. I co stało się, kiedy Jezus Chrystus zdjął strach, czytamy. Boże Słowo mówi, że zdjął strach z ich oczu. Wiecie, to jest niesamowite. Ja powiem wam, że to jak czytam, to ciarki zawsze na moim ciele się pojawiają. Zdjął strach. I oni mówią jeden do drugiego, kim więc jest ten, że wiatr i morze są posłuszne? Wiecie, co to oznaczało? Krótko wyjaśnię, nim wrócę na nasz grunt. To oznaczało jedną rzecz, że oni mieli Jezusa Chrystusa w swojej łodzi, ale nie byli świadomi, kogo mają do końca. Wyprzedzę fakty i powiem to, co na końcu powinienem powiedzieć. Bardzo często my jako ludzie wierzący kompletnie nie mamy świadomości, kim jest Jezus Chrystus i co robi w naszym życiu i co może zrobić w naszym życiu. I to powoduje, że strach bierze niejednokrotnie znacznie większą część naszego życia, aniżeli wiara, którą mamy. Jeżeli czytamy Boże Słowo, to mamy. Wracam szybko na nasz grunt. Drodzy bracia, drogie siostry, łódź jest symbolem życia. Łódź symbolizuje życie. Łódź symbolizuje twoje i moje życie. Kiedy my na nowo się nawracamy, kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa, do naszego życia wchodzi Jezus Chrystus. W twoim i w moim życiu pojawia się nowa postać, pojawia się Jezus Chrystus. I kiedy my na nowo się nawracamy, kiedy my przechodzimy przez różne etapy tego nowonarodzenia, tak jak rozmawiałem nawet z bratem Józefem, jak cieszył się i opowiadał mi, jak jego córka przystępowała do chrztu, jakie etapy przychodziła i teraz jak fajnie wzrasta, jak wszystko się zmienia. To jest ten moment, kiedy my radujemy się, kiedy my cieszymy się. Kiedy my jesteśmy jak w tej sielance nad zatoką, tam gdzie Jezus Chrystus był i mówimy, jej, jak mi jest teraz dobrze. Mi nic więcej już nie potrzeba do szczęścia. Mam fantastycznych ludzi wokół siebie, kochających. Mamy grillka jakiegoś tak przysłowiowego. Mamy Jezusa Chrystusa w moim życiu. Halleluja! Czy tak się kiedyś czuliście? Zawsze, kiedy człowiek się na nowo rodzi, tak się czuje, chcę wam powiedzieć. Za każdym razem. Za każdym razem. Za każdym razem, kiedy musisz wrócić do momentu tej pierwszej miłości, o której w objawieniu Jana jest napisane, to za każdym razem tak się powinieneś czuć. Po prostu żyć, nie umierać, jakby się chciało powiedzieć. Albo umierać od razu z Panem do nieba. No, nie wiem, jak to mówić. Jak lepiej. Ale drodzy bracia, drogie siostry, moi przyjaciele, chcę powiedzieć wam, że Jezus Chrystus nie wybrał ciebie, nie narodził się w twoim życiu po to, żebyś teraz wiódł takie sielskie życie. I teraz to już ci nic nie powinno obchodzić na tej ziemi. Teraz to właściwie to ty już nic nie musisz robić, bo Jezus Chrystus wszedł w twoje życie. Chcę ci powiedzieć, że okres sielanki się kończy, bo okres prawdziwej sielanki będzie w niebie. Tak mówi Boże Słowo. Natomiast dopóki żyjemy na ziemi, dopóki jesteśmy na tej ziemi, chcę wam powiedzieć, że po krótkim okresie sielanki Jezus Chrystus chce, abyś widział, abyś zobaczył ludzi, którzy giną i do których ciebie chce posłać. I nieraz nam się to nie podoba. I nieraz mówimy, Panie Jezu, ja? Pastora poślij. Tego, co kazania poślij, niech idzie. On dobrze mówi, to on... Nie jego poślij. Ja nie, ja jestem taki, wiesz, wolny elektron.
Ja tylko w niedzielę i w środę mogę ewentualnie być i to nie zawsze.
A tak to ja nie mam czasu, jestem tak zajęty. Panie Jezu, no co ty, no. Jak się spotkamy dziś, to tak fajnie jest, ale tak to jestem zajęty.
Jezus Chrystus, chcę wam powiedzieć, Jezus Chrystus wybrał ciebie, pozwolił, abyś otworzył swoje serce, aby On mógł się narodzić w twoim i w moim życiu po to, abyś miał czas iść do braci, do sióstr, do tych, którzy są powołani, ale jeszcze Boga nie poznali. Kto ma iść do tych ludzi? Jezus Chrystus po drugiej stronie jeziora widział człowieka w fatalnym stanie. O tym za 2 tygodnie. Ja nie wiem, jak my często reagujemy, ale myślę, że często nasze reakcje są takie podobne, może i do tych uczniowskich. Ej, no po co? No, czy my nie możemy jutro? Przecież jutro możemy. Czy my musimy koniecznie dzisiaj? Ale Jezus Chrystus powiedział tak, teraz, dzisiaj, w tym momencie przeprawmy się na drugą stronę. I kiedy w końcu po długiej walce, niejednokrotnie tej duchowej, tu mówię o sobie teraz, byście nie myśleli, że o was mówię, tak w moim życiu często jest, kiedy muszę przejść tą duchową walkę, pospierać się z tym Jezusem, pakuję te manatki, mówię, dobra, płyńmy! Płyńmy! I chcę wam powiedzieć, tu jest kolejny wątek, na który mocno chcę zwrócić naszą uwagę. Jezus Chrystus usiadł do łodzi i płynęła ta łódź, ale Boże Słowo mówi, że wokół tej łodzi płynęły też inne łodzie. Chciałem ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, może ci się wydaje, że ludzie w ogóle nie znają cię, nie przypatrują się wam. Ja chcę was wyprowadzić z błędu. Ludzie więcej wiedzą o was, jak wy sami. Mało tego, kiedy my się na nowo nawracamy, ludzie zaczynają nam się przyglądać. I chcę wam powiedzieć, że wielu z tych ludzi chce mimo wszystko być blisko twojego życia. Dlaczego? Bo oni wiedzą coś, co być może nie do końca jeszcze rozumieją, ale wiedzą, że twoje życie stało się inne, że twoje życie inaczej wygląda, że w twoim życiu jest coś, ktoś, czego oni jeszcze nie mają, a chcieliby mieć, ale jeszcze nie rozumieją, jak zdobyć to coś. I chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że ludzie przypatrują się nam. Tam, gdzie my się udajemy, tam i oni się udają. O, jak często mieliście takie przypadki? Jak starali się coś powiedzieć komuś o Jezusie Chrystusie, to albo milczenie było, albo wprost ktoś powiedział, słuchaj, nie mów mi, ja nie chcę tego słuchać. Ja mam przyjaciół. Nie mówię o ludziach, których nie znam. Ja mam przyjaciół, z którymi mamy kontakty. I kiedy próbuję coś mówić na temat Jezusa Chrystusa, to niektórzy są bardzo inteligentni i milczą, a inni są bardziej bezpośredni i mówią, nie mów mi o tym. Nie mów mi o tym. Ja wiem, jak mam żyć. Ja jestem od urodzenia wierzącym człowiekiem. Chrześcijaninem jestem. Podaję swoją przynależność do kościoła. Ale kiedy się coś wydarzy w ich życiu, to wiecie, co oni robią? Podpływają swoją łodzią, swoim życiem do mojej łodzi i wtedy mówią, jest to, pomódl się tak o mnie. Wiesz, tam może w tym kościółku waszym byście tam wspomnieli, że wiesz, no, mam taki problem, no, sytuacja podbramkowa. Mieliście coś takiego? Ktoś by mógł powiedzieć, jej, jak to możliwe, przecież nie chciałeś w ogóle słuchać nic na temat Boga Jezusa. Ale chcę wam powiedzieć, że te łodzie, ludzie, którzy są wokół nas, oni przypatrują się nam, drodzy bracia, drogie siostry, bo oni wiedzą, że w twojej łodzi jest coś, czego u nich nie ma. I to coś ich ciągnie. Dlaczego? Bo każdy człowiek został stworzony na obraz Boga. I w każdym człowieku jest cząstka Boga. I ta cząstka woła! I przyciąga, jak widzi Boga w innym miejscu, jak magnes się ciągnął. Tyle, że ludzie chcą zagłuszyć to wołanie. Chcą zagłuszyć to przyciąganie. I w różny sposób to robią. Ale chcę wam powiedzieć, że wraz z twoim życiem jest mnóstwo ludzi, którzy przypatrują się wam. Przypatrują się, jak żyjesz. Przypatrują się, jak prowadzisz swoje życie.
Przypatrują się, jak wygląda twoje małżeństwo, przypatrują się, jak wychowujesz swoje dzieci, przypatrują się wszystkiemu. Kiedy wypływamy, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy idziemy w drogę naszego życia, tą duchową, nie zawsze spodziewamy się, że nas coś dopadnie. Umiemy przewidywać pewne rzeczy. Patrzymy i przewidujemy pewne rzeczy, tak? Przykład, żeby łatwiej nam było to zrozumieć. Czy za każdym razem, jak idziesz do szpitala, do lekarza i dostajesz wyniki, na przykład podwyższony cholesterol, nie wiem, CRP, pewnie siostra Monika by mnie tutaj zaraz mocno ścięła, bo ona ma wiedzę, a ja nie, na ten temat, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Kiedy by się okazało, że czerwone krwinki trochę zaniżone, białe zawyżone, czy tam odwrotnie, wybacz siostro, to czy od razu zakładasz, że to jest rak? Złośliwy i umrzesz? Nie. Absolutnie nie. Czy jak się pokłócisz ze swoją żoną, to od razu zakładasz, że z tej kłótni praktycznie droga prowadzi prosto do rozwodu? Czy to jak skarcisz swoje dziecko, to oznacza, że już nie będziesz miała z nim kontaktu, z nim? Nie. Czy to jak w biznesie nie pójdzie ci za dobrze i przez miesiąc, dwa, trzy będziesz miał problemy, to od razu zakładasz, że to jest bankrutcja? Nie. Drodzy bracia, drogie siostry, pewne rzeczy my potrafimy przewidzieć. I nigdy nie zakładamy, nawet jeżeli widzimy, że coś złego się dzieje, nie zakładamy najgorszego scenariusza. Nigdy. Jak mówią o pogodzie, jak już zacząłem o niej, i mówią, że przewidują gwałtowne deszcze, czy gwałtowne ulewy i gwałtowne burze, to czy tam piszą od razu, że przewidują, że nie wiem, 20 budynków nagle spłynie do rzeki i ludzie stracą cały swój majątek? Nie. A przecież tak niejednokrotnie było. 2 lata temu. Cała góra spłynęła z nowymi domami. 18 domów. W środkowej Polsce. Czy jak pada deszcz, zakładamy od razu, że wszystkie nasze zbiory na działce ulegną zniszczeniu? Nie. A przecież niejednokrotnie tak było. Czy deszcz, czy słońce, czy mróz, który się nagle pojawia, czy od razu zakładamy, że wszystko wymarznie? Nie! A niejednokrotnie tak było. I później jest podstawa do tego, żeby podwyżki w sklepach były. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, wypływamy, mimo być może, że nieraz nie widzimy niczego, a być może, że nieraz widzimy pewne rzeczy. I nagle pojawia się burza w twoim i w moim życiu. I diabeł bardzo często przychodzi z taką burzą. Wyciąga największą armatę. I próbuje cię przestraszyć. Właśnie tymi rzeczami, o których mówiłem przed chwilą. Jakaś kłótnia, jakaś choroba, złe wyniki. W biznesie coś nie tak idzie. Nagle kogoś tracimy w życiu. Różne są przypadki, różne są sytuacje. Te, które nieraz następują z racji bytu, jak i te, które często są podsycane przez diabła. Ale drodzy bracia, drogie siostry, co my wtedy robimy? My próbujemy sami walczyć. My próbujemy tym sami walczyć z tymi wszystkimi elementami. No bo co robimy? Jak złe wyniki, to próbujemy się sami leczyć. Jak mamy kłopoty małżeńskie, to pierwsze co, udajemy się po porady. Już nie będę mówić, gdzie my się udajemy po porady. Bo to też wiele byłoby do powiedzenia. Jak mamy problemy z dziećmi, do psychologa można się udać. Jak mamy problemy w biznesie, próbujemy sami jakoś rozwiązywać. Dlatego, że wydaje nam się, że nasza wiedza jest na tyle wielka, że my damy sobie z tym radę. I dobrze, kiedy sobie dajemy radę, powiem. Nie próbuję wnikać w tą ścieżkę. Ale co się dzieje, kiedy stwierdzasz, że nie dasz rady? Co się dzieje, kiedy widzisz, że wszystko właściwie, co mogłeś zrobić, co mogłeś uczynić, nic już więcej nie możesz zrobić? I ten czarny scenariusz, który na początku może wcale nie wydawał się taki czarny, okazuje się wręcz teraz bardzo czarny. Co zrobić teraz? Chcę w tym miejscu bardzo mocno powiedzieć, przypomnieć nam, pamiętaj, że w twojej łodzi jest ciągle Jezus Chrystus. I całe szczęście, że możemy przyjść do Jezusa Chrystusa. Ale jak przychodzimy do tego Jezusa Chrystusa? Bardzo często pozwalamy, aby Jezus Chrystus spał w moim i w twoim życiu. Pozwalasz na to. Mówisz, nie, właściwie niech ten Jezus sobie odpocznie. Ja jestem już tyle lat wierzący, ja już tyle wierzę, rzeczy wiem. O, ci nowi jak przyjdą, to niech oni tam teraz uważają się, martwią. Ja już wszystko wiem. Ja już Biblię przeczytałem, z raz przynajmniej. Ja wszystko wiem. Ja już mogę innych nauczać. Ja już innym rady teraz będę nawet dawać. Jak oni mają żyć? Bo przecież ja wszystko wiem. Jezus niech sobie tam śpi. Ja znam się na tym, co ja robię. I pozwalasz Jezusowi Chrystusowi spać. Gdybyś nie pozwalał Jezusowi Chrystusowi spać, chcę ci powiedzieć, że twoje i moje życie i życie każdego jednego chrześcijanina dzisiaj byłoby pełne mocy Ducha Świętego. Ale dlatego, że pozwalamy spać, pozbawieni jesteśmy mocy. I co robisz? Co robisz, kiedy idziesz do tego Jezusa, kiedy przypomniałeś sobie, że ostatecznie jest jeszcze ktoś, kto może ci pomóc? Jedyna, ostatnia deska ratunku. I idziesz i szukasz tego Jezusa, bo gdzie On jest? Bo gdzie jest Jezus Chrystus, który powinien być na czele twojego życia? Gdzie jest Jezus Chrystus, z którym powinieneś rozmawiać dniem i nocą? Gdzie jest Chrystus, od którego powinieneś się uczyć, jak żyć, jak postępować? Dlatego, że dzisiaj poprzez Ducha Świętego możesz 24 na dobę to czynić. Jedziesz samochodem, możesz rozmawiać z Jezusem. Kopiesz ogródek, możesz rozmawiać z Jezusem. Jedziesz na rowerze, możesz rozmawiać z Jezusem. Jesz śniadanie, możesz rozmawiać z Jezusem. Możesz słuchać, włożyć te słuchawki do uszu i słuchać, co On mówi poprzez swoje słowo. 24 na dobę. Drodzy bracia, drogie siostry, uczniowie mieli tylko moment, kiedy płynęli, a my mamy 24 na dobę. Halleluja! A za każdym razem wiara rośnie, 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 rośnie. Ale my bardzo często pozwalamy, aby Jezus Chrystus spał. Wysyłamy Go na ostatnie miejsce, bo nie chcemy, aby On nam mówił, jak my mamy żyć. Bo my chcemy po swojemu żyć. Bo my chcemy prowadzić życie po swojemu. Dlaczego ktoś mi ma mówić, że ja mam chodzić w niedzielę do kościoła? Bo dlaczego ktoś mi ma mówić, że ja mam czytać Boże Słowo, jak ja w tym czasie mogę biznes robić? Dlaczego ja w tym czasie muszę, nie wiem, modlić się o kogoś, jak ja mam sam problemy? Idź do tyłu. Bądź, ale idź do tyłu. Drodzy bracia, drogie siostry, w którym miejscu twojego i mojego życia jest Jezus Chrystus? Ja często to pytanie sobie zadaję i przyznaję się bez bicia, że często muszę Go przepraszać i powiedzieć: Panie, wyjdź z tego pomieszczenia, wyjdź z tego pomieszczenia i stań obok mnie. Mało tego, ja nie chcę sterować łodzią swojego życia. Masz, zajmij moje miejsce, to Ty steruj łodzią mojego życia. Wyjdziesz, budzisz Jezusa i co mówisz Jemu? Jaka jest Twoja moja postawa wtedy? Mówisz Mu: Panie, wybacz, narozrabiałem, zgrzeszyłem, nie powinienem się tak zachować. Wybacz, Panie, że Ciebie pominąłem. Wybacz, że zamiast pierw przyjść na kolanach do Ciebie, to poleciałem do lekarza. Bo kolejność powinna być odwrotna. Pierw powinienem przyjść do Ciebie, a później pójść do lekarza. Wybacz, że być może zraniłem kogoś, bo nie było Ciebie, bo gdybyś Ty był obok mnie, to gdybym za szeroko otworzył swoje usta, to Ty byś powiedział... Taka postawa powinna być. Ale wiecie, jaka jest często nasza postawa i tutaj chcę uczulić nas. Jaka jest moja postawa, byście nie myśleli, że do was mówię. Ja mam pretensje. Ja mam pretensje do Boga. Ja Go budzę i mówię: jak Ty mogłeś pozwolić na to? No to ja się po to na nowo narodziłem, to ja dzisiaj jestem takim człowiekiem, który stara się prowadzić swoje życie na jakimś wyższym pułapie. Nie przeklinam, nie piję, nie palę, nie narkotyzuję się. Jestem taki porządny dla Ciebie. A Ty pozwalasz, żebym ja teraz tak cierpiał? Gdzie Ty jesteś? Jak Ty mogłeś na to pozwolić? To po to ja się nawróciłem. Mamy pretensje, drodzy bracia, drogie siostry. O, ktoś zaraz mi powie: pastorze, ja nigdy nie
pretensji do Boga. A ile razy miałeś pretensji do pastora? Ile razy miałeś pretensji do braci, do sióstr, którzy wokół ciebie byli? Chcę ci powiedzieć, że za każdym razem, jak masz pretensje do braci, do sióstr, do pastora, nie wiem, do kogo jeszcze, to masz pretensje do Boga. Dlatego, że Jezus Chrystus mieszka w twoim i w moim życiu. Jeżeli masz do mnie pretensje, to masz do Boga pretensje. Jeżeli masz do brata i do siostry pretensje, to masz do Boga pretensje. O, i teraz już inaczej to wygląda. Oni mieli pretensje. Powiem wam, dziękuję Bogu, jeszcze raz powtórzę to. Ja dziękuję Bogu za to, że On nigdy ze mną nie rozmawia, nigdy ze mną nie dyskutuje. Całe szczęście. Bo ja powiem wam, że to by była straszna dyskusja. Najprawdopodobniej po dwóch, trzech moich zdaniach grom z nieba, jakby spadł na mnie, jakby mnie czepnął, to bym może zapamiętał raz na całe życie. Jezus Chrystus nie dyskutuje. Pamiętacie historię? Przyszli do małej dziewczynki, która umarła. Pamiętacie? Chodź, mistrzu, bo moje dziecko umiera, moja córka umiera. Idą. Jezus Chrystus się spóźnił. Po drodze była akcja z kobietą, która 12 lat chorowała na krwotok. Dochodzi. Pamiętacie, co mówią? Nie truć mistrza, twoja córka zmarła już. Wchodzą do środka. I co mówi Jezus Chrystus? Pełen wiary. Ona nie zmarła. Ona śpi. Pamiętacie reakcję ludzi? Zaczęli dyskutować, zaczęli śmiać się, zaczęli wyśmiewać, zaczęli... Przyjaciele notabene, to już kiedyś mówiłem. Uważaj na przyjaciół, bo w pewnych chwilach się okaże, że oni wcale nie są tymi przyjaciółmi. Jak szukasz przyjaciół w świecie w szczególności. Czy Jezus Chrystus próbował przekomarzać się z nimi i udowadniać i mówić o których mąż mówi, ja jestem Jezusem, ja wiem, że ona śpi, ty nie wiesz. Nie. Wiecie, co kazał zrobić? Kazał oczyścić teren, kazał wyprowadzić ich wszystkich z pomieszczenia. I wiecie, kogo zostawił? Tych, którzy mieli wiarę. Wow. Modlę się zawsze nieraz do Boga o tym. Boże, naucz mnie. Daj mi takiej odwagi, że kiedy brak mi jest wiary, kiedy diabeł próbuje przyjść i zniszczyć to, co ty robisz, abym pozbył się ze swojego życia ludzi, którzy moją wiarę po prostu do dołu pchają. Jezus Chrystus nie dyskutował. Wyszedł na zewnątrz i zrobił, uciszył morze, uciszył wichry, uciszył to, co przed chwilą jeszcze praktycznie niszczyło uczniów. Jezus Chrystus jest w stanie wyjść również i w twoim życiu. Stanąć na początku czy końca łodzi twojego i mojego życia i uciszyć wszelką chorobę, wszelki strach, wszelką niewolę, wszelką nienawiść, wszelki problem finansowo-materialny. On to jest w stanie wszystko zrobić. I on to często robi. Ale zadaje dwa pytania na końcu. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim on jest? Drodzy bracia, drogie siostry, jestem przekonany, że niejednokrotnie musimy wracać do korzeni. Modlić się, aby Jezus Chrystus zdjął strach z naszych oczu, abyśmy na nowo mogli zobaczyć Jego moc, Jego potęgę, Jego siłę w swoim życiu. Bo mimo tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, bo mimo tego, że w naszej łodzi życia mamy Jezusa Chrystusa, niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, albo przestaliśmy sobie zdawać sprawę już, kogo mamy w swojej łodzi życia. I życzę nam tego, bo wracając do początku, do tego, co powiedziałem na początku, jeżeli chcesz zwiastować innym dobrą nowinę, jeżeli chcesz być tą żywą reklamą, to chcę ci powiedzieć, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, musisz pozwolić na to, aby Jezus Chrystus zjął kompletny strach z twojego życia, abyś na nowo mógł zobaczyć Jezusa Chrystusa i zacząć Nim żyć. Amen.